tym wydaniu podcastu Czytamy po rosyjsku będziemy mówić między innymi o rekordowej liczbie rosyjskich artystów, którzy tego lata odwiedzą Ukrainę w ramach swych tras koncertowych oraz o tym, kto i dlaczego może zostać pozbawiony biernego prawa wyborczego w Rosji. Zapraszamy na przegląd prasy rosyjskiej z 26 tygodnia roku 2021. Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Witam cię serdecznie, Marcinie.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy odtwarzacie nasze nagranie. Dzisiaj moja kolejna rozpoczęcie przeglądu prasy rosyjskiej. No i jak się słusznie na pewno obserwatorzy sceny politycznej Rosji domyślają, trudno jest ominąć wątek związany z wielką rozmową, można tak to chyba określać, Władimira Putina z Rosją. Moskwa Putinu, Rosja Putinu. To jest format właściwie. Specjaliści od polityki, od technologii politycznych, specjaliści znający się na mediach, uznali, że to już jest w zasadzie taki format telewizyjny, z którego prezydent Federacji Rosyjskiej skorzystał już po raz 20, co prawda z przerwą, ale warto podkreślić zawsze, że ta przerwa nie została wprowadzona wtedy, kiedy prezydentem był Dmitrij Miedwiediew. Otóż właśnie wtedy także Władimir Putin został przy swojej dorocznej, tak to w sumie wypada, konferencji prasowej, która jest jednocześnie rozmową, odpowiedzią na pytania Rosjan. No i oczywiście bardzo dużo różnego rodzaju wątków, które się tutaj pojawiają. Eksperci twierdzą, że tym razem ten format, to zjawisko, to wydarzenie medialne, wielogodzinne, bo to warto też odnotować, Władimir Putin tym razem w takim typowym anturażu, który już jest właściwy tego typu spotkaniom, łączy się zdalnie z różnego rodzaju regionami. Moskwa jest o dziwo wyłączona z tej możliwości rozmowy z Władimirem Władimirowiczem. Tym razem dwie dziennikarki, które no właściwie obsługiwały te pytania, podzielone to na bloki było. Miało to sprawiać też wrażenie takie bardzo wysokotechnologicznego, takiego wysoce technologicznego rozwiązania i w jakim sensie to było, gdyby nie to, że te połączenia nie zawsze były bardzo dobrej jakości, często się niestety też zrywały, a sami zainteresowani chyba jednak, jak twierdzą niektórzy analitycy, myślę, że ci mniej, zwłaszcza przychylni Władimirowi Putinowi, ci uczestnicy, czyli pytający, nie do końca chyba uświadamiali sobie, że biorą udział w takim swoistym przedstawieniu, które, jak twierdzą złośliwie, właśnie było zorganizowane właściwie na rzecz tego jedynego, czyli samego Władimira Putina. Jakiś czas temu, w latach 2000, pierwsza, druga kadencja prezydenta Rosji, uważało się, że to jest wyjście właśnie w kierunku społeczeństwa, zbliżenie się do zwykłych obywateli Federacji Rosyjskiej, no a teraz wygląda na to, że Władimir Putin troszeczkę już zaczyna odstawać od tej rzeczywistości. I wcale nie chodzi o to, że pytania są przygotowane wcześniej i odpowiedzi są wcześniej przygotowane, bo taka jest właśnie formuła. Trudno jest na pewno bez przygotowania odpowiadać na tego typu pytania. No i właśnie ci złośliwcy twierdzą, że chyba to chodzi raczej o swoiste samozadowolenie prezydenta Rosji, że wszystko jest jak dawniej, wszystko jest pod kontrolą, to jest pierwsza rzecz. No a druga rzecz, te pytania w jakiejś ich części, ale do tego jeszcze pewnie będziemy dzisiaj wracali, w jakiejś ich części właściwie są pytaniami, które można byłoby zadawać na poziomie regionalnym, nawet lokalnym czasami. One mają właśnie taki charakter trosk infrastrukturalnych, jakiegoś rodzaju niedopracowanych elementów i tak dalej, i tak dalej. Ja zaś zwróciłem uwagę za rosyjską gazetą, czyli za oficjalnym medium Federacji Rosyjskiej, wielokrotnie już się na niego powoływaliśmy. Rosyjska gazeta zwróciła uwagę, że w pewnym momencie Władimir Putin, bo to też jest oczywiście cel tego typu wystąpień, zaznacza kierunki rozwoju, kierunki nowych rozwiązań politycznych, czasami społecznych, i tym razem zwracam ja za rosyjską gazetą uwagę, że wzmiankował coś, co nazwać można byłoby w dużym uproszczeniu kartą puszkinowską, kartą Puszkina. I co to jest za rozwiązanie? Otóż zaprojektował rząd federalny specjalny rodzaj płatności, odpłatności, swego rodzaju zapomogi, która będzie wprowadzana, przekazywana, nie tyle wprowadzana, co przekazywana młodym Rosjanom w wieku od 14 do 22 lat, i środki te będą mogły być wykorzystane wyłącznie na spędzenie czasu wolnego w kontekście kultury. Czyli kino, teatr, wystawy, muzea, tego typu rozwiązania. To bardzo ogólnie, nie znamy jeszcze szczegółów tego projektu. On jest oczywiście wielowarstwowy, on ma swoją na pewno przede wszystkim część finansową, no i kilka innych obok tego, społeczną i na pewno też technologiczną, o czym chcę zaraz też powiedzieć. Otóż prezydent zaznaczył, że ten program już ma wejść od 1 września. Tego roku. No i właściwie na portalu specjalnym oraz zakładamy właśnie i zakłada Federacja Rosyjska, że w specjalnej aplikacji poprzez profile zaufane rosyjska młodzież będzie mogła skorzystać, no właściwie z darmowych biletów, bo to na tym powinno polegać. No i jak to zwykle w tego typu sytuacjach diabeł będzie tkwił w szczegółach. Czy aby na pewno ta karta wypełniona środkami w wysokości, jak tutaj powiedział prezydent, jak tutaj doprecyzowywali redaktorzy rosyjskiej gazety, czy ona, czy wypełnionej środkami przedpłaconej w wysokości 3000 rubli, czy ta karta będzie na pewno mogła być spożytkowana zgodnie z życzeniem i z wolą młodego człowieka, który będzie miał do dyspozycji te pieniądze, czy też państwo rosyjskie będzie raczej profilowało i kierowało w określone punkty, miejsca, muzea, na odpowiednie wystawy, koncerty, czy to będzie jednak swoboda wyboru. No i oczywiście jak i na ile wysokotechnologiczne będzie to rozwiązanie. Wiemy doskonale, że najpewniej najwygodniejszym dzisiaj dla młodego człowieka byłoby zainstalowanie aplikacji. No i znów otwiera się tutaj cała przestrzeń różnego rodzaju kontekstów, o których państwo słyszą i od nas, i z mediów każdego dnia, no bo jeśli aplikacja, no to czy będzie to aplikacja, która będzie śledziła działania tego młodego człowieka, czy będzie to bezpieczne, i tak dalej, i tak dalej. Chcę jednakowoż powiedzieć, że jest to interesujące rozwiązanie bez względu na jego także być może niedopracowane jeszcze i trudne szczegóły, no bo ma ożywić życie kulturalne i edukację kulturalną młodych Rosjan. Tak to zostało zapowiedziane właśnie w ubiegłym tygodniu podczas długiej telekonferencji z Rosjanami, w której uczestniczył prezydent Rosji.
Zdecydowanie tutaj w pierwszej chwili byśmy chcieli powiedzieć, że to jest bardzo pozytywne, no bo w końcu mówimy tutaj przede wszystkim o przyznaniu jakichś dodatkowych środków młodym ludziom, więc na co tu narzekać. Z drugiej strony też szybko dochodzimy do wniosku, że o ile to jest w jakimś stopniu wsparcie młodych ludzi, to jest to jednak przede wszystkim wsparcie instytucji kultury, które także prawdopodobnie jest przydatne tym instytucjom, zwłaszcza w tych epidemicznych czasach, a przypomnijmy, że o ile w Polsce te wyniki covidowe są w ostatnich dniach bardzo dobre, o tyle w Rosji obserwujemy raczej wzrost zachorowań, więc te instytucje, te teatry, te muzea na pewno takie wsparcie finansowe będą potrzebowały. I to nie jest głupi system w tym sensie, że nie dostają, że te pieniądze prawdopodobnie zostaną w ten sposób, a przynajmniej ten system tak wygląda, jakby mógł działać, zostaną rozdysponowane proporcjonalnie do tego, jak będą przyciągające dla tych młodych ludzi. Ja bym tutaj to podkreślił, to nie jest dla mnie wątek związany tylko z Rosją, tylko jest bardziej uniwersalny, że faktycznie te instytucje kultury, jeśli chcą przetrwać, to w moim rozumieniu nie powinny się opierać wyłącznie na państwowych dotacjach, bo w ten sposób, jeśli będą się tylko na nich opierały, stracą zainteresowanie młodych ludzi i tak czy inaczej z dotacjami czy bez nich ulegną zapomnieniu, więc jeśli one będą musiały w jakiś sposób przy okazji tego programu dopasować ofertę, zachęcić młodszą widownię do tego, żeby ona wybrała właśnie te konkretne instytucje i tam spożytkowała te środki od państwa, to wydaje mi się, że jest to faktycznie pozytywne, bo można się dopasować do tego młodszego widza i jednocześnie mieć trochę gwarantowanego zysku, więc wydaje się to całkiem przemyślanym programem, chociaż tak jak mówisz dokładnie, diabeł tkwi w szczegółach, łatwo sobie nam wyobrazić, że wystarczy ograniczyć te możliwości wykorzystania tej karty tylko do jednostek, instytucji państwowych, które będą oferowały określony, nazwijmy to program, czy też profil tych wystaw, przedstawień i tak dalej, i łatwo sobie wyobrazić, że ten w gruncie rzeczy całkiem sensowny program wsparcia kultury może się obrócić w działalność, no powiedzmy w ten sposób patriotyczno-propagandową. Oczywiście każdy z nas może samemu ocenić, czy uważa, że coś takiego, czyli działalność propagandowo-patriotyczna jest pozytywna, czy nie. Ja osobiście uważam, że lepiej byłoby dla samych instytucji kultury, zarówno w Rosji, jak i w innych krajach, żeby miały trochę więcej swobody i nie musiały służyć bezpośrednio państwu i tworzyć przekazu zgodnego z aktualną polityką, ale tak jak mówię, to już każdy z nas powinien ocenić sam.
To jest ciekawe rozwiązanie, bo rzeczywiście w wielu państwach europejskich różnego rodzaju programy pomocowe w związku z lockdownami były wprowadzane. Tutaj o tym nie słyszeliśmy za bardzo. No, choćby weźmy przykład naszego kraju. Mamy przecież bony turystyczne, one są kierowane do dzieci i na potrzeby dzieci. No a tutaj w tej propozycji prezydenckiej, bo mówi się o bonie prezydenckim właściwie, nie ma jasności. Pewnie jest to pieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, ale nie ma też doskonale takiej wypracowanej jeszcze jasności, czy to jest rzeczywiście, tak jak tutaj myślimy, ukierunkowane bardziej na wsparcie instytucji kultury, czy jednak na młodzież, bo przypomnijmy, że to może być jakiś rodzaj helicopter money kolejnego rozwiązania tego typu, czyli swoistego wyborczego zainteresowania prezydentem, partią rządzącą, ważnej docelowej grupy, nie ukrywajmy, prawda? 14-22 lata to są ci, którzy no, są wciąż zmobilizowani do różnego rodzaju akcji, nawet jeśli nie do końca rozumieją czasami różnego rodzaju procesy, które zachodzą wokół nich, no to zawsze jest to wiek buntu, burzy, naporu. No i bardzo jest ciekaw, jak ten program, ten bon kulturalny, karta puszkińska, puszkinowska zostanie doprecyzowana. Myślę, że jeśli tylko coś więcej się w tej sprawie pojawi przed 1 września, to będziemy się starali Państwa tą sprawą zainteresować. A tym kontekstem zainteresowała się dzisiaj Magda z naszego partnerskiego podcastu Rosyjski Warto Znać. Magda przyjrzała się takiemu słowu, które może być często mylące dla nas użytkowników języka rosyjskiego i polskiego. Brzmi ono opiekun. I no posłuchajmy, co Magda ustaliła w tej sprawie, jak to wygląda z jej perspektywy. Krótka notatka, rosyjski warto znać.
Dzisiejsza ciekawostka językowa nawiązuje do tematu państwowego świadczenia dla rodziców uczniów szkolnych. Przy okazji zapoznawania się z artykułem trafiłam na świetne słowa. Wniosek o świadczenie mogą złożyć, uwaga, radzicieli, rodzice, opiekuny, opiekunowie, popieciciele, opiekunowie, usynowicieli, rodzice adopcyjni. W polskim kontekście w miejsce czterech różnych grup osób pojawiłyby się pewnie tylko dwa terminy – rodzice i opiekunowie prawni. W artykule pojawiły się dwa określenia opiekunów i tu zwrócę uwagę na małą, ale w kontekście prawnym znaczącą różnicę między nimi. Papieciciel sprawuje opiekę i podejmuje decyzje razem z podopiecznym. Z kolei opiekun ma zdolność do czynności prawnych i ma ostateczny głos w sprawie decyzji dotyczących swojego wychowanka.
No więc tak, przechodzimy do kolejnego wątku. Pozwól Marcinie, że w jakimś sensie zostanę przy młodzieży i będzie też trochę polityki. Otóż w ubiegłym tygodniu Meduza poinformowała, ale także później wszystkie inne istotne media w Rosji o dymisji, o odejściu ze stanowiska rektora pana Jarosława Kuzminowa. To był do ubiegłego tygodnia rektor najlepszej uczelni w Rosji, Wyszki, tak zwanej Wyszki, Wyższa Szkoła Ekonomiki. To jest rzeczywiście bardzo interesująca uczelnia, która uznawana jest za takie centrum myśli nowoczesnej na pewno, także liberalnej w jakimś zakresie, z wieloma agendami. Rozwinęła już od 28 lat, ponad 28 lat swój potencjał. To już nie tylko szkoła ekonomiczna, to jest uniwersytet z prawdziwego zdarzenia. Sam pan Jarosław Kuzminow był rektorem tej uczelni przez właśnie ostatnich 28 lat. No i jak piszą redaktorzy Meduzy, doszedł do jakiegoś punktu, z którego już się wycofać nie dało. Czy to punktu swojego osobistego życia, czy przekonań, bo warto tutaj właśnie odnotować ten element z pogranicza polityki i społeczeństwa współczesnego rosyjskiego. Otóż Wyszka w ostatnich dwóch, może nawet i trzech latach zasłynęła też jeszcze pod rektorem Kuzminowem, no swoistymi takimi działaniami, które miały zapobiegać eskalacji, polityzacji społeczności akademickiej. Tak byśmy to mogli powiedzieć. Otóż na przykład w styczniu ubiegłego roku kierownictwo Wyszki, tak popularnie się ją nazywa w Moskwie, Wyższa Szkoła Ekonomiki, przypominam, zakazało studentom i wykładowcom, którzy występują w różnego rodzaju mediach, w różnych okolicznościach tego potoku informacyjnego, zakazało im w kontekście politycznym wskazywanie pochodzenia swojej afiliacji uczelnianej. Próbowano także wychłodzić, wyhamować emocje polityczne, no sugerując czy też wskazując na to, że jest wiele takich kontekstów, które prowokują bardzo daleko idące różnice, konflikty społeczne. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rozpoczęła się ta, oprócz oczywiście kwestii pandemicznych, rozpoczęła się kampania prezydenta Władimira Putina odnośnie zmiany konstytucji, tego słynnego resetu kadencyjnego, między innymi oczywiście. Mamy też jeden z przykładów z ostatnich lat, jeśli chodzi o tak zwanego figuranta sprawy moskiewskiej, Moskowskie Dzieło, bloger Jegor Żukow. On został usunięty, a raczej nie przyjęty do Wyszki, jak głosi taka miejska plotka moskiewska, właśnie ze względu na naciski, które szły na uczelnię z góry. Z góry, czyli najpewniej z okolic Kremla. To jest spore środowisko intelektualne. Przypominam Państwu, drodzy słuchacze, akurat w Polsce my szczycimy się tym, że mamy coś takiego jak ranking perspektyw, który dorocznie informuje naszą społeczność akademicką, ogólnopolską odnośnie tego, która z uczelni zajmuje zaszczytne wysokie miejsce w tym badaniu, a rosyjski istotny ranking to jest ranking Forbes. Forbes podaje, tutaj akurat mamy świeże wyniki, relatywnie świeże wyniki 24 czerwca tego roku, one zostały upublicznione przez Forbesa. Rzeczywiście Nacjonalny Isledowatelski Uniwersytet, Wyższa Szkoła Ekonomiki, zajmuje na liście Forbesa 100 najlepszych uczelni Rosji pierwsze miejsce przed, warto to pewnie dodać, Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem imienia Łomonosowa, Nacjonalnym Isledowatelskim Jadiernym Uniwersytetem, MIFI, też bardzo słynna jednostka akademicka, no i kilkunastoma innymi również związanymi z Moskwą, ale nie tylko, również z Tomskiem, z Petersburgiem, uczelniami. No więc decyzja tego typu w kontekście rosyjskim jest postrzegana jako decyzja polityczna. Nie ma tutaj specjalnie jak inaczej tego wyjaśniać, bo nie było po prostu widomych, innych, widocznych, widomych, jasnych, innych przyczyn, które mogłyby doprowadzić do tego, że rektor powinien zrezygnować. No być może jeszcze ostatnia rzecz, państwo pamiętają, że była taka sprawa studenckiego czasopisma Doxa, które w 2021 roku, czyli teraz, już to się działo zimą tego roku, miało założony proces i uczelnia no, wstawiła się za nimi jeszcze pod kierunkiem odchodzącego rektora. Rektor zostaje na uczelni w pracy, ale odchodzi ze stanowiska. Jest to ciekawa sprawa i na pewno tak jak te konteksty, o których mówimy państwu przed wrześniem, może przynajmniej może mieć właśnie wymiar polityczny.
To prawdę mówiąc zaczyna do pewnego stopnia przerażać, jak dużo jest tych politycznych spraw przed nadchodzącymi wyborami. Niektórzy komentatorzy życia publicznego, społecznego w Rosji dość wprost mówią, że Kreml prowadzi w tej chwili kampanię mającą na celu wyczyścić wszystkie ewentualne miejsca, w których mogłoby dojść do jakichkolwiek problemów przy tych wyborach. I trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić. Faktycznie w artykule, który omawiamy, jest dość wyraźnie stwierdzone, że według bliskich rektora Kuzminowa to wynika jego rezygnacja właśnie z tych przyczyn politycznych i prawdę mówiąc nie zdziwiłbym się tutaj, bo tradycyjnie uniwersytety, a tu mówimy o dużym, dobrym uniwersytecie, były jakiegoś rodzaju centrami swobody myślenia. Jak się wydaje, właśnie ta swoboda myślenia jest czymś, czego obecne władze rosyjskie nie chcą. I to jest smutne, wydaje mi się, głównie dlatego, że o ile dla doraźnych celów politycznych tłumienie tej swobody myśli może być korzystne, oczywiście na krótką metę, o tyle w kontekście przyszłości Rosji tego typu małe i duże sprawy mogą przynieść gigantyczne problemy, jeśli chodzi o późniejsze życie społeczne w Rosji. Ludzie w ten sposób mogą być zastraszeni, jeśli nawet studenci są na różne sposoby zniechęcani do czynnej aktywności, czy to politycznej, czy społecznej, to jak się spodziewać, że kolejne pokolenie Rosjan może trochę pewniej chwycić ster w swoje ręce? Tu w ogóle też bym państwu powiedział, że jestem pod wrażeniem tego, że Kuzminow tak długo pozostawał na swoim stanowisku. Tutaj te 28 lat to, no to już samo w sobie jest dużo, ale dodajmy do tego, on zajął stanowisko rektora w 1992 roku, czyli tuż po upadku Związku Radzieckiego. W zasadzie można by powiedzieć, że on na tej uczelni, bo przecież nie od razu był rektorem, przeżył w zasadzie trzy epoki, z czego ta ostatnia putinowska epoka około 20 lat. Żal, że ludzie tak doświadczeni z tak niezwiązanych z ich profesjonalnymi sprawami odchodzą ze swoich stanowisk, to także myślę ostatecznie obróci się przeciwko tej uczelni jako takiej, a jeśli zsumujemy wszystkie podobne sprawy, to po prostu przeciwko Rosji.
Tutaj jest jeszcze jeden element, który warto, myślę, naszym słuchaczom wyjaśnić. Otóż w Polsce środowisko akademickie szczyci się wciąż sporym, trzeba powiedzieć, sporym wciąż zakresem autonomii. Warto to mocno podkreślić. Rektorzy polskich uczelni są wybierani przez społeczności akademickie, przez elektorów pochodzących z uczelni właśnie, które te władze w kolejnych wyborach wskazują. W Rosji już od pewnego czasu rosyjski system szkolnictwa wyższego, a konkretnie rzecz ujmując jego system, jego zarządzania, przeszedł ewolucję w kierunku jednak centralizacji kontroli nad nim właśnie. Tym bardziej interesujące jest to, że rektor Wyszki zrezygnował, bo na jego miejsce nie przyjdzie rektor z wyboru wewnętrznego, tylko tak jak to w Rosji już od dłuższego czasu ma miejsce, rektor zostanie wskazany, powołany z ministerstwa. To jest oczywiście dodatkowy odcień tego kontekstu, tej dymisji i myślę, że słusznie zwracasz uwagę, że 28 lat, cóż nagle się stało takiego, co przyniosło taką refleksję, że pora tą misję już kończyć, akurat na kilka miesięcy przed kolejnymi przecież jednak, kolejnymi, warto to podkreślić, wyborami, które Kuźmin będzie przeżywał na tym stanowisku, przechodził, przecierał się przez nie. Uczelnie są takimi środowiskami, gdzie żyje się polityką, gdzie polityka jest obecna i z całą pewnością rosyjski model funkcjonowania środowiska akademickiego nie jest akurat w tej sprawie jakoś bardzo odmienny od tego, który my tutaj znamy. Jedyne, co jest odmienne rzeczywiście, to formuła zarządzania i organizacji pracy z całą pewnością, jeśli chodzi o tą centralną kontrolę, która jest nad uczelniami sprawowana. Zobaczymy, jak poradzą sobie nowe władze. Były rektor zostaje w środowisku naukowym, będzie pełnił funkcję jednego z ważnych naukowych liderów, szefów struktury związanej z właśnie modelowaniem życia naukowego tej uczelni, ale decyzji finansowych, w tym także politycznych, bo to na pewno jest masa kompromisów, podejmować już nie będzie. Ostatni temat, który mnie zainteresował w tym tygodniu, wracam w jakimś sensie do konferencji prezydenta, ale tylko w jakimś sensie z ubiegłego tygodnia. Pamiętasz, Marcinie, jestem pewny, że śledziłeś te wydarzenia. Władimir Putin był łaskaw powiedzieć, że Rosjanie i Ukraińcy to właściwie jego zdaniem jeden naród i powiedział też, że należy się spodziewać niebawem sporego artykułu naukowego spod jego pióra, który będzie te kwestie omawiał. No, ale zanim doczekamy się tekstu od prezydenta, który na pewno przejrzymy z Marcinem, obiecujemy to Państwu, jeśli się pojawi, to chcę Państwu powiedzieć, że lato, które się już na dobre rozkręca, zarówno u nas w Polsce, jak i na wschodzie, będzie obfitowało u naszych wschodnich sąsiadów na Ukrainie. Na Ukrainie i w Ukrainie dyskutowałem ostatnio o tym z kimś i nie przyszliśmy do żadnego rozsądnego rozwiązania. Zostawiam tę dyskusję na razie na marginesie, więc nasi wschodni sąsiedzi przyjmą rekordową ilość rosyjskich gwiazd na swoich scenach. Wyczytuję to w takim magazynie internetowym, który ma takie cechy tabloidalne, life.ru. Nie wiem, czy sięgaliśmy do niego w naszych spotkaniach z Marcinem. Wydaje mi się, że tak, ale być może nie tak bezpośrednio. I czytam tutaj, na Ukrainie w 2021 roku wystąpił rekordne kalicistwo rosyjskich artystów. Rzeczywiście, rekordowa liczba. I może nie byłoby nic z tym dziwnego, ponieważ faktycznie rosyjscy artyści, różni, to są i muzycy, i stand-uperzy, i inni wykonawcy, którzy mają ogromną popularność dzięki choćby właśnie Runetowi na tej przestrzeni rosyjskojęzycznej, tak ją określmy, to może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie atmosfera oczywiście w relacjach rosyjsko-ukraińskich. Na przykład takim tutaj zjawiskiem, które nie pomaga w tych kwestiach, niewątpliwie jest, również powoływał się na to Władimir Putin, ale oczywiście w swoim stylu. Jest takie prawo, które Kijów przyjął niedawno o kariennych narodach, czyli o narodach rdzennych Ukrainy, w których nie zmieścili się Rosjanie, wśród których nie zmieścili się Rosjanie. Dyskusja tutaj na pewno byłaby obfita. Ja myślę, że można byłoby się encyklopediami obłożyć w tej sprawie, co to znaczy naród rdzenny w kontekście wschodniosłowiańskim, tak mógłbym to powiedzieć. Ja tej dyskusji tutaj nie podejmuję w tej konkretnej sprawie, za to powiem Państwu, kto wystąpi w Kijowie i nie tylko, w Charkowie, a w Winnicy najpewniej jeszcze w wielu, wielu innych ukraińskich miastach. Walerii Meladze, Aleksandr Rewa, grupa Mumi Troll, Face, Faraon, Noise MC, naprawdę sporo znanych, bardzo znanych rosyjskojęzycznych, moskiewskich gwiazd. Jan Halib, Hamama Linawai, naprawdę bardzo dużo. Niektórzy po kilka razy będą śpiewać, między innymi śpiewać w Ukrainie. A Morgenstern, znany nam, lubiany, przypominam Państwu, już o nim mówiliśmy kiedyś, Morgenstern akurat ma problemy z wjazdem do naszych, do Państwa, z nami również sąsiadującego. Złożył wniosek do sądu na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, no ponieważ otrzymał zakaz wjazdu, a pecunia non OLED, jak mawiają znawcy. Zobaczymy, w którym kierunku się to będzie rozwijało, bo byliśmy też świadkami w ostatnich latach przecież naprawdę bardzo przykrego konfliktu także w obrębie tej przestrzeni popkultury. Sporo gwiazd przecież rosyjskich po prostu otwarcie poparło działania Kremla wobec Ukrainy, Krym, Donieck i tak dalej, i tak dalej. Występowały także na anektowanym Krymie. No a ciekawostką na zakończenie tego wątku z mojej strony jest oczywiście to, że sporo z tych właśnie gwiazd, o których tutaj mowa, to są po prostu osobiści, jeśli nie przyjaciele, to z całą pewnością przynajmniej znajomi obecnego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który przecież, przypominam Państwu, swoją ogromną popularność zdobył przede wszystkim występując w wielu produkcjach telewizyjnych i kinowych, które także na rynku rosyjskim zdobyły określoną popularność, stąd przecież jako aktor jest znany. Sytuacja jest interesująca, lato, rosyjskie lato popkultury na Ukrainie, tak można byłoby to podsumować.
Tutaj już wśród tych wymienionych artystów przez ten artykuł pojawili się właśnie, tak jak mówię, stand-uperzy, między innymi Slava Kamisarienka, to jest stand-uper bardzo w Rosji popularny, pochodzący z Białorusi. Jeśli Państwo choć trochę słuchają i rozumieją po rosyjsku, bardzo polecam taki krótki tegoroczny występ tego człowieka pod tytułem Nowoje Pracikciryka o Łukaszence. Bardzo ładne, bardzo dobitne, polecam. Natomiast to, co właśnie mówił Władimir Putin, choć wyrażam pewien sceptycyzm w to, czy on faktycznie stworzy artykuł naukowy na ten temat, raczej nie spodziewałbym się, biorąc pod uwagę jego nie tak dawny artykuł na temat początków II wojny światowej, który był publikowany na portalu National Interest, jeśli dobrze pamiętam. Niemniej jednak coś w tym jest, że no, Ukraińcy i Rosjanie no, to nie jest jeden naród. Nie nazwałbym tego w taki sposób, natomiast faktycznie to są kraje, które i społeczeństwa, które przed 2014 roku żyły w niesamowitej bliskości, jeśli chodzi o tą przestrzeń kulturalną. Naprawdę ciężko czasem było, że się posłużę właśnie tym przykładem stand-upu. Ja sobie lubię czasem posłuchać tego typu występów, zwłaszcza w obcym języku, bo to jest nie tylko humor i zabawa, ale też szlifowanie takiego bardzo współczesnego języka i przy okazji poznawanie trochę realiów. To, z czego oni się śmieją, to jest też to, co ich boli, dotyka, co jest u nich często, więc lubię to i prawdę mówiąc, włączając taki stand-up, naprawdę trudno, dopóki gdzieś się nie pojawi jakaś wstawka w postaci to się wydarzyło w Kijowie, czy to się wydarzyło w Moskwie, trudno zrozumieć tak naprawdę, czy my słuchamy stand-upu rosyjskiego, ukraińskiego, czy jakiego. Bo te przestrzenie kulturowe naprawdę się przenikały bardzo silnie. Mam, to jest oczywiście wniosek bardzo wybiegający w przód, bym powiedział, i myślę, że odrobinę przesadny, ale to, że ci artyści po jakimś rodzaju ochłodzenia w tych relacjach także kulturalnych wracają na Ukrainę, może świadczyć o tym, że oba te narody są trochę zmęczone tą wrogością, bo to są, tak jak mówię, kulturowo bardzo bliscy ludzie, to są ludzie, którzy mają ogromną część i Ukraińców, i Rosjan ma w drugim kraju, po drugiej stronie granicy rodzinę, to są ludzie, którzy dość dobrze rozumieją kontekst kulturowy wzajemnie, w zasadzie to nie jest moja myśl, ale spotkałem się z myślą, że duża część takich produkcji telewizyjnych w obu krajach w zasadzie nie do końca też wiadomo, gdzie się dzieje. To jest po prostu taki umowny, postradziecki, słowiański teren i szkoda było tak naprawdę, to była jedna z większych strat dla obu narodów, że w 2014 roku doszło do jakiegoś rozerwania tej wspólnej kulturowo przestrzeni, bardzo mocno ze sobą związanej i na pewno powinniśmy się do pewnego stopnia cieszyć, że te więzy kulturowe może trochę zaczynają się regenerować. Z drugiej strony pamiętamy, że w zasadzie te rany, o których mówimy, nie są w żaden sposób zaleczone, w żaden sposób zapomniane. Tereny na wschodzie Ukrainy, Półwysep Krymski dalej znajdują się pod swojego rodzaju, w obu przypadkach w różny sposób, ale swojego rodzaju okupacją ze strony rosyjskiej. Dalej na terenie wschodniej Ukrainy dochodzi do strzałów, dochodzi do eksplozji. Zdarza się, że i to w sposób zasmucająco częsty zdarza się, że ludzie tam umierają, odnoszą rany, w związku z czym trudno się de facto cieszyć, że coś się poprawia, skoro niby się poprawia, tak naprawdę dalej umierają ludzie. Ale z drugiej strony, jeśli takie zbliżenie, powrót do tego przenikania się obu tych kultur, lepiej, żeby to ta rana istniała, a ludzie zaczęli wracać do rozmów ze sobą, do wymiany właśnie na poziomie sztuki, na poziomie rozrywki, niż gdyby ta rana i tak byłaby otwarta, a tej wymiany by nie było.
Będziemy na pewno kibicowali dobrym rozwiązaniom, pokojowym rozwiązaniom w tych relacjach. Tutaj naprawdę mamy bardzo ograniczony wgląd w te emocje, o których powiedziałeś, Marcinie. To jest naprawdę tajemnica, nawet można byłoby rzec, bo wszystko, co powiedziałeś, w mojej ocenie było trafione w sedno sprawy, a zgrabnie ominąłeś intencjonalnie zapewne wątek, o którym po prostu warto tutaj zawsze pamiętać. Wspólnota języka dla znacznej części Ukrainy, Rosji, Białorusi daje poczucie, czasami bardzo złudne, któremu poddaje się niewątpliwie prezydent Federacji Rosyjskiej, że to jest jeden naród, a wcale to nie musi tego oznaczać, prawda? Wspólnota języka nie oznacza wcale dla Brytyjczyków i Amerykanów tego, że mamy do czynienia, Wiem, że to może trochę porównanie z kosmosu, nie z rozkosmosu, ale z kosmosu, ale mimo to w wielu miejscach na Ziemi wspólnota języka nie oznacza, że mamy do czynienia z jednym narodem. Weźmy Belgów francuskojęzycznych i Francję, prawda? I jeszcze moglibyśmy snuć tych przykładów wiele, wiele, wiele i nie dobrnęlibyśmy nigdzie w tych przykładach do jednoznacznej opinii w tej sprawie. A jednak przecież cały ten, jakby to powiedzieć, no taka metafora mi przyszła do głowy, kulturowy kokon, no otula tych ludzi właśnie swoistym dobrem, sentymentem, powrotem do młodości często. Dlaczego oni mają sobie to wszystko odbierać? Tylko dlatego, że polityka nad ich głowami dzieje się w sposób tak brutalny, jak potrafi się dziać. Więc niech Ukraina słucha Rosji muzycznie, wykonawców różnego rodzaju gatunków. Niech też Rosja słucha Ukrainy, bo jest czego słuchać, niewątpliwie. Może kiedyś przyjdzie taki moment, to będziemy próbowali też i rozpoznać tą przestrzeń. A tymczasem wszystko na to wskazuje, że doszliśmy do momentu, kiedy Marcin przedstawi swoje lektury z ubiegłego tygodnia. Czytamy po rosyjsku, rosyjski przegląd prasy albo przegląd prasy rosyjskiej, mówiąc bardziej precyzyjnie. Marcinie, oddaję ci głos.
Jeszcze wcześniej przy twoich tematach wspominałem, że niektórzy komentatorzy życia społecznego w Rosji sugerują, że trwa właśnie oczyszczanie pola przed bitwą, oczyszczanie pola z możliwych konkurentów przed wyborami jesiennymi do Dumy Państwowej. Przypomnijmy, że to będzie ta Duma Państwowa, która będzie z kolei miała za zadanie przeprowadzić w trochę symbolicznym znaczeniu przeprowadzić kolejne wybory prezydenckie, które będą już dla Władimira Putina, no nawet tak dobrze orientujący się w sprawach rosyjskich, ludzie jak my gubią się, które to już będą dla niego wybory. I tutaj Nowaja Gazeta pokazuje kolejny etap tej walki ze wszystkimi możliwymi konkurentami i ze wszystkimi możliwymi problemami, które mogłyby się pojawić na tych wyborach. Nowaja Gazeta publikuje informacje z raportu ruchu Głos, Golas, który mówi o ludziach, którzy zostali w ostatnim czasie pozbawieni w Rosji biernego prawa wyborczego, to znaczy ludziach, którzy nie mogą ubiegać się o żadne funkcje, a przynajmniej ich możliwości ubiegania się, startowania w różnego rodzaju wyborach są ograniczone, na przykład tylko do wyborów lokalnych. Według wyliczeń z tego raportu to już jest około 8% wszystkich rosyjskich wyborców, czyli około 9 milionów osób, które nie mogą startować w wyborach. To są przede wszystkim, jeśli chodzi o liczby przede wszystkim, ludzie, którzy posiadają prawa do przebywania w krajach innych niż Rosja lub obywatelstwo innego kraju niż Rosja, w tym podwójne obywatelstwo rosyjskie i innego kraju. Także to obejmuje w dużej mierze ludzi, którzy do Rosji przyjechali i zdobyli rosyjskie obywatelstwo, ale także do pewnego stopnia tych, którzy z Rosji wyjechali, zdobyli obywatelstwo innego kraju, potem zdecydowali się na przykład wrócić. Według wyliczeń tego raportu to jest około 6 milionów Rosjan, którzy nie mogą kandydować. Drugą kategorią są ludzie, którzy byli sądzeni za określone przestępstwa. Tutaj są różne, że tak to ujmiemy, progi. Takie prawo wyborcze bierne może zostać ograniczone w zależności od tego, jakie to jest przestępstwo, na 15, 10 albo 5 lat. Łącznie mowa jest o ponad 400 różnych przestępstwach, które nie będziemy wymieniać oczywiście, ale to jest bardzo szerokie, jak sami Państwo rozumiecie, spektrum różnych przestępstw, które ograniczają nam możliwości bycia wybranym na jakieś stanowisko polityczne. Dodatkowo także, i tutaj to jest najbardziej aktualna sprawa, nie będą mogli być wybierani ludzie, którzy mieli związek z organizacjami o charakterze ekstremistycznym. To oczywiście wydaje się dość dość logiczne, bo organizacja ekstremistyczna nam się kojarzy przede wszystkim z organizacjami terrorystycznymi, skrajnymi organizacjami islamskimi w stylu ISIS, a nie mylić z normalnymi pokojowymi organizacjami islamskimi i tak dalej, z naprawdę groźnymi ludźmi. Natomiast w Rosji na przykład status organizacji ekstremistycznej ma już Fond Borby z Korupcją, czyli Fundusz Walki z Korupcją, organizacja Aleksieja Nawalnego. Tutaj na 3 lata ograniczone jest prawo wyborcze ludzi, którzy byli zwykłymi uczestnikami takiego ruchu, nie posiadali żadnych kierowniczych stanowisk. To z tego co wiemy jest traktowane przez rosyjskie prawo bardzo szeroko. Dodatkowo jeszcze tutaj się pojawiła 4. przyczyna, która może pozbawić człowieka w Rosji takiej możliwości bycia wybranym, to jest usprawiedliwianie nazizmu. Tu oczywiście można stwierdzić, że faktycznie nie jest to coś kontrowersyjnego. Nie chcielibyśmy raczej także w Polsce, w Sejmie ludzi usprawiedliwiających dawne reżimy totalitarne. Natomiast oczywiście to także jest kwestia interpretacji. Natomiast także ten ruch Głos wyliczył 75 polityków i działaczy społecznych, którzy w wyniku różnych tego typu działań zostali pozbawieni możliwości startowania w wyborach. To byli w dużej mierze ludzie związani właśnie zarówno ze sztabami wyborczymi Nawalnego, jak i z kanałem YouTube'owym Nawalnego, co jest dość, wydaje się, dużym dowodem na to, że jednak, choć bardzo wielu ludzi próbuje nas przekonać, że dla rosyjskiej polityki Nawalny nie miał żadnego znaczenia, głównie są to ludzie w ten czy inny sposób związani z oficjalnym punktem widzenia, że tak to ujmę, to jednak po raz kolejny przekonujemy się, że rosyjska władza boi się. Boi się w tym wypadku ludzi, którzy byli związani z tym człowiekiem, najważniejszym więźniem politycznym we współczesnej Rosji, i na wszelkie sposoby stara się uniemożliwić im jakiekolwiek próby brania odpowiedzialności politycznej w swoje ręce. I tutaj też pozwolę sobie wspomnieć o słowach Michaiła Chodorkowskiego. Widziałem w tym tygodniu jego rozmowę z dziennikarzami radia Echa Moskwy. I tutaj on został zapytany przez prowadzących, dlaczego dla władzy to jest takie ważne, dlaczego rosyjska władza tak się boi, że może się pojawić jakiś deputowany do Dumy z innych ugrupowań niż te przychylne Kremlowi, no bo w końcu gdyby się tam 10% tych foteli w Dumie pojawiło opozycyjnych, to co by się takiego stało, pytali ci prowadzący. I Michał Chodorkowski stwierdził wtedy, że to może mieć znaczenie w momencie, w którym powtórzyłby się na przykład scenariusz białoruski, to znaczy tłumy ludzi po wyborach protestują przeciwko fałszerstwom, nieprawidłowościom i tak dalej. I w tym momencie, gdyby na czele takiego tłumu według Chodorkowskiego pojawiłby się wybrany w takich wyborach deputowany do Dumy, to mogłoby mieć to wpływ na przykład na zachowanie funkcjonariuszy resortów siłowych, ponieważ w ich oczach mogłoby nadać tym protestom jakiejś legitymizacji. Na ile oczywiście to jest poprawna interpretacja, na ile faktycznie taki scenariusz byłby możliwy, tu już oceny oczywiście zostawiam Państwu, aczkolwiek to są ciekawe, interesujące słowa.
Pada tutaj słowo w tym kontekście artykułu, na który się powołałeś, liszęcy. To jest 9 milionów tak zwanych liszęcew.
Przetłumaczyłbym to tak poetycko na pozbawieńcy.
Pozbawieńcy, niech będzie, pójdźmy tym tropem. I warto tutaj naszym słuchaczom przypomnieć, a niektórym może nawet powiedzieć, że takie słowo, podobnie jak inostranny agent, ma odpowiednią konotację również związaną z historią nie tyle samej Rosji, co Związku Radzieckiego. liszencami właśnie określano, oczywiście w sposób nieoficjalny, obywateli Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki jeszcze takiego okresu przejściowego, już po rewolucji, a jeszcze przed takim pewnym, silnym ukonstytuowaniem się Związku Radzieckiego. No, mówiąc krótko, były to lata 1918-1936, to były osoby, które były pozbawione w ogóle praw wyborczych. Oczywiście z przyczyn ideologiczno-politycznych wtedy. Dzisiaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju powrotem do tego typu rozstrzygnięcia i wydaje się, że przynajmniej w przypadku tej grupy, nazwijmy to politycznych liszęców, tak? Przypomnij, jak wymyśliłeś?
Pozbawieńców,
właśnie takich osób. Mówi się o nich w przypadku tej grupy politycznych opozycyjnych, oczywiście względem funkcjonującego współcześnie reżimu Władimira Putina ludzi, no to mamy tutaj do czynienia naprawdę z bardzo interesującymi, już w zasadzie, jak ktoś podliczył, dziesiątkami różnego rodzaju praw i przepisów, które mogą doprowadzić do tego, że relatywnie łatwo, to może brzmieć paradoksalnie, ale właśnie zgodnie z prawem współczesnej Rosji, taka osoba może zostać pozbawiona. No, my mówimy tutaj akurat nie o w ogóle prawie wyborczym, ale o biernym prawie. Ale to dla wielu z nich jest już tak naprawdę wyrzucenie poza nawias no właśnie legalnego wpływu na to, co, jak ta władza może wyglądać. No i żebym nie był tutaj złym prorokiem, ale w takim trybie współczesne państwo rosyjskie przygotowuje sobie naprawdę niemałą grupę, jeśli zgadzałyby się te podliczenia Nowej Gazety, a mamy tutaj do czynienia z 9 milionami ludzi, którzy są pozbawieni prawa lub mogą być pozbawieni prawa biernego. Niech to będzie nawet połowa z tego tak naprawdę aktywnie pozbawiona tych praw, no to władza szykuje sobie naprawdę potężną grupę ludzi, którzy nie będą mieli zupełnie gdzie wejść w spór polityczny, w dyskusję z urzędującymi tymi czy innymi politykami rosyjskimi. Władimir Putin, jak i my wszyscy, nie jest wieczny, a problem prawa, tego typu regulacji pozostanie na dłużej. No więc nie wiem, czy to jest najbardziej optymalne rozwiązanie, ale to też, żeby państwo nie odnieśli jakiegoś takiego wrażenia, że to się wydarzyło w ciągu ostatniego roku covidowego, czy tam dwóch nawet lat. Nie. Te prawa, szczególnie dotyczące organizacji ekstremistycznych, narastają, bo chyba tak można byłoby o tym mówić, narastają już od dobrych 10 lat w Rosji. I po prostu, jakby na to nie patrzeć, niemalże urosło razem z tym prawem, czy też dojrzało, może nie urosło, ale na pewno dojrzało kolejne pokolenie ludzi, którzy zanim przystąpią do możliwości bycia wybranymi, czy też właśnie skorzystają ze swojego biernego prawa wyborczego, oni już go zostali pozbawieni na starcie. To jest rzeczywiście sytuacja, której no nijak się nie da racjonalnie wyjaśnić, jak tylko tymi słowami, o których mówiłeś, Marcin, no, swoistym strachem władzy przed tym, co się może faktycznie wydarzyć. Gdzie już jesteśmy z organizacją życia społecznego i politycznego współczesnej Rosji?
Za to trzeba powiedzieć, że współczesne rosyjskie władze nie zapominają, że w metodzie kija i marchewki potrzebna jest także marchewka. I tutaj trochę będziemy mieli powtórkę z rozrywki, bo mówiliśmy już dzisiaj o tym, że państwo rosyjskie wyda pieniądze na wsparcie instytucji kultury i zachęcenie młodych ludzi do tego, żeby z tych instytucji kultury korzystać, ale pojawią się także pieniądze dla młodych ludzi w formie bardziej bezpośredniej. Znowu tutaj mamy do czynienia z inicjatywą bezpośrednio Władimira Putina, bo on jako pierwszy wyszedł z tym pomysłem jeszcze w 21 kwietnia przy okazji takiej poprzedniej dużej imprezy, dużej rytualnej imprezy corocznej. To było wystąpienie przed Zgromadzeniem Federalnym. To także jest jeden z tych stałych punktów w kalendarzu prezydenta. On tam zapowiedział właśnie wypłaty z okazji Trudno powiedzieć w zasadzie z jakiej okazji, bo one się zaczną 1 sierpnia, więc wakacyjnie, ale te pieniądze będą wypłacane w zależności od tego, kiedy kto złoży wnioski, jeszcze nawet parę miesięcy później. Chodzi o wsparcie w wysokości 10 tysięcy rubli, czyli około 500 zł dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, czyli od 6 do 18 lat, przy czym jak właśnie na tym ostatnim, na tej rozmowie, konferencji z ludnością Rosji Władimir Putin wyjaśnił, nawet jeśli taki 6-latek jeszcze do szkoły nie chodzi, to rodzice nie muszą się bać, oni także dostaną pieniądze, nawet jeśli taki 18-latek już zdał odpowiednik matury, to także te pieniądze dostanie. Także znowu podczas tego spotkania Władimir Putin miał okazję po prostu przypisać sobie, czy raczej, jakby to ująć, skojarzyć w umysłach ludzi siebie z tymi wypłatami. Dodał zresztą także, że niepełnosprawni młodzi ludzie dostaną te pieniądze, nawet jeśli skończyli już 18 rok życia, przynajmniej jeśli nie skończyli 23, także dla niepełnosprawnych to zostało jeszcze trochę rozszerzone. Oczywiście 500 rubli, trzeba powiedzieć, to nie są potężne pieniądze, jednak w warunkach rosyjskich, zwłaszcza na rosyjskiej prowincji, to nie jest też kwota bagatelna. Na pewno w budżetach domowych Rosjan się przyda. W skali kraju taka, nazwijmy to przyjemność, czy też mówiąc bardziej wprost, taka kiełbasa wyborcza, to jest wydatek na poziomie 200 miliardów rubli, czyli ponad 10 miliardów złotych. Dość sporo. Oczywiście można powiedzieć, że Rosję na to stać, biorąc pod uwagę chociażby dochody ze sprzedaży ropy i gazu, choć z drugiej strony ten rok covidowy też był dla Rosji wyraźnie ciężki i trudny w sferze ekonomicznej. Jednak oczywiście te kwestie polityczne tutaj na pewno wychodzą na pierwszy plan i nic tak nie działa, jak się zresztą przekonaliśmy także w Polsce, na wyborców, nic tak nie działa dobrze jak bezpośredni transfer pieniędzy. To znaczy, jeśli władza w jakiś sposób pośredni umożliwi na przykład wolniejszy wzrost cen, czy też w jakiś sposób umożliwi podniesienie wypłat, zmniejszając naciski na przedsiębiorstw i tak dalej, to nigdy nie zostanie odebrany tak bezpośrednio, jak po prostu przelew od państwa na konto. I wydaje się, że Władimir Putin i jego ekipa doskonale sobie z tego zdają sprawę.
No, tutaj są duże problemy, ponieważ jak doskonale wiemy i mówimy o tym regularnie już od chyba jednego z pierwszych naszych spotkań, ceny w Rosji mocno poszybowały w górę i one odczepiły się, odkleiły się od średniego dostępu, średniego Rosjanina do takiego koszyka zakupów. Niektórzy twierdzą i być może są nawet bliscy prawdy, że mają poczucie, że niektóre ich zakupy, takie standardowe, domowe, takie nazwijmy, praktycznie mają w skali pół roku ostatniego, osiągają taki wzrost niemalże 100%. A Władimir Putin, oprócz tego, że próbuje jakoś amortyzować ten problem, właściwie nie zna odpowiedzi na to, co się faktycznie dzieje, albo nie chce jej udzielić wprost swoim obywatelom. Wracając do tej linii i spotkania z obywatelami Rosji, jednym z takich najbardziej chyba, jeśli tak można byłoby w ogóle powiedzieć, agresywnych pytań, które postawiono prezydentowi, dotyczyło ono właśnie cen. Bardzo interesująca formuła, połączenie na jakimś komunikatorze bezpośrednio ze sklepu spożywczego w Lipiecku, pani Walentyna Slepcowa, załóżmy, że to prawdziwe dane tej osoby, pokazywała niemalże na żywo, online, w czasie rzeczywistym prezydentowi, jak kształtują się ceny na półce owocowo-warzywnej w tym sklepie. I być może i nas by zszokowały nasze polskie relacje tych cen. Ja przyznam szczerze, nie zdążyłem sprawdzić, jak to się ma w naszych warunkach, bo dawno nie szukałem tych konkretnych produktów w większych ilościach, ale tutaj chodziło o relację ceny marchewki do bananów. Banany z Ekwadoru kosztują niemalże, oczywiście to byłaby przesada, ale kosztują niemalże połowę tego, co marchewki, które najprawdopodobniej można pozyskać z sąsiedniego obwodu, jeśli nawet nie z tej samej miejscowości. 78 rubli kilogram bananów ekwadorskich w tym samym sklepie. I jeśli nie było tutaj żadnych manipulacji, a dlaczego mielibyśmy takowe podejrzewać, 110 rubli kilogram marchewki właśnie w tym lipieckim sklepie spożywczym. No i pytanie do prezydenta Rosji, co się dzieje, dlaczego są takie ceny? Dosyć oczywistym chyba dla wielu obserwatorów i znawców Rosji było to, że Władimir Putin no nie odpowie wprost, co się dzieje z cenami. Regulacja jego zdaniem przynosi efekty, regulacja cen, bo rzeczywiście o tym też mówiliśmy już jakiś czas temu, próby zostały podjęte, rząd rosyjski próbował rozmawiać i z producentami, i z pośrednikami, żeby troszeczkę chłodzić te wolnorynkowe emocje. No i cóż, jedna fraza, budem jeszcze robotać, podsumował prezydent Rosji ten wątek związany z rosnącymi cenami, a to budzi mi się robotać, to jest pewnie skrobanie się po kieszeniach, szukanie po kieszeniach obywateli, to znaczy wyciąganie z kieszeni podatnika, żeby im oddać w żywej gotówce, tak jak tutaj przywołałeś przed momentem rodzicom akurat, rodzicom rosyjskich dzieci, bo to też jest oczywiście bardzo ważne, te dzieci, które otrzymają te bony, tą gotówkę właściwie w wysokości 10 tysięcy rubli, główny warunek to muszą być obywatele Federacji Rosyjskiej, a nie po prostu mieszkańcy Rosji. A ceny rzeczywiście rosną.
Znaczy, widzicie Państwo, ja muszę trochę się lepiej orientować w cenach warzyw i owoców, ponieważ jestem opiekunem dwóch małych królików, w związku z czym one marchewkę jadają dość często, zresztą banany też bardzo lubią. Na razie jeszcze w Polsce nie widać takiego przeskoku, żeby marchewka była dużo droższa od bananów. Natomiast jeśli Państwo kupują marchewki w pęczku, takie z natkami, które króliki bardzo lubią, to faktycznie ta cena jest też wyraźnie wyższa niż w przypadku takich zwykłych marchewek. Ale to wciąż jednak wydaje się, że banany, póki nie są na promocji, przebijają te ceny. Jeszcze chyba nie osiągnęliśmy tego stanu, który osiągnęła Rosja, co jest swoją drogą faktycznie ciekawe. Sam bym chętnie się dowiedział, dlaczego tak to właśnie wygląda. Niemniej teraz nie mamy chyba na tyle czasu, żeby rozważać kwestie ceny marchewki. Nie jesteśmy rosyjskim prezydentem, żeby na to poświęcać państwa czas. Ja przejdę do ostatniej na dzisiaj historii, do ostatniego faktu z ostatnich dni. Otóż wydaje się, że sytuacja na Białorusi weszła w jeszcze jedną nową fazę, ponieważ Łukaszenko kazał całkowicie zamknąć granicę ukraińsko-białoruską. Już wcześniej zresztą te granice ogólnie białoruskie nie były najłatwiejszymi do przekroczenia, także pod pretekstem covidowym przemieszczanie się było mocno ograniczone. Z drugiej strony swoją drogą niedawno czytałem wiadomość, że polscy pogranicznicy zostali wysłani na Litwę, żeby pomóc litewskim kolegom w ograniczaniu nielegalnych przejść przez granicę z Białorusią, co z kolei było ciekawe, bo to podobno nie Białorusini mieli przez te granice przechodzić, tylko obywatele raczej krajów bardziej południowych traktujących Białoruś jako tranzyt. Niemniej jednak wróćmy do tematu. Łukaszenka jako oficjalny powód zamknięcia granicy z Ukrainą podał nielegalny transport uzbrojenia na masową skalę na Białoruś. Powiedział on przy tym, że tę broń pochodzącą z Ukrainy mieli wykorzystać zamachowcy, którzy próbowali zabić prorządowego dziennikarza Grigorija Azarienkę. Dodatkowo on także stwierdził, białoruski prezydent, że służby białoruskie wykryły w kraju uśpione terrorystyczne komórki, których celem było zbrojne przechwycenie władzy w republice. Oczywiście tutaj rodzi się bardzo poważne pytanie, skoro te uśpione komórki istniały tam, to dlaczego się nie uaktywniły w tym momencie, w którym miałyby gigantyczne, przeważające poparcie społeczeństwa prawdopodobnie. To jest zagadka. Tak samo zagadką jest, kto tę broń z Ukrainy i dla kogo przewozi w takich ilościach. Pamiętamy, że protestujący na Białorusi zachowywali się w zdecydowanej większości przypadków zupełnie pokojowo, wręcz świat zachwycał się takimi zachowaniami już w tej chwili, byśmy powiedzieli, wręcz memicznymi, mówiąc językiem młodzieży, jak ta, kiedy Białoruscy protestujący, żeby wejść na ławkę, ściągali buty, żeby jej przypadkiem nie zniszczyć. Faktycznie większość tych protestów była bardzo spokojna. Ja osobiście bym się nie zdziwił, gdyby część białoruskiego społeczeństwa w tej sytuacji się zradykalizowała. Prawdę mówiąc, sam nie wiem, jakbym się zachował, gdyby 1/3 mojej rodziny została aresztowana, gdyby ludzie aresztowali za przypadkowy dobór kolorów na kartonie po telewizorze, który stoi w oknie. Bo taki przypadek też się zdarzył, że telewizor w oknie zbyt mocno przypominał niewłaściwą flagę Białorusi. Gdyby moi bliscy byli pobici w areszcie i tak dalej, prawdopodobnie osobiście uciekłbym z takiego kraju, a gdyby drogi zostały odcięte, a wiemy, że w zasadzie to się w tej chwili dzieje, to mogłoby dojść z mojej strony do pewnej radykalizacji. Natomiast oprócz zapewnień prezydenta Łukaszenki, który raczej nie jest znany jako osoba szczególnie prawdomówna, choćby przypomnijmy ostatni przypadek z samolotem zatrzymanym nad przestrzenią powietrzną Białorusi, oprócz jego stwierdzeń nie mamy w zasadzie żadnych informacji, które by nam mówiły, że faktycznie ze strony białoruskiego społeczeństwa doszło do jakiegoś zaostrzenia kursu. W związku z czym w zasadzie nie pozostaje mi nic innego niż stwierdzenie, że Łukaszenka po raz kolejny próbuje grać przed własnym społeczeństwem, przed światem, być może przed swoimi zaprzyjaźnionymi białoruskimi elitami, podgrzewać tę sytuację i w jakiś sposób grać na usprawiedliwienie swoich potencjalnych, agresywnych i brutalnych kroków, bo jeśli pojawi się kolejna demonstracja, jeśli ona zostanie w sposób jeszcze bardziej brutalny niż poprzednie stłumiona przez służby Łukaszenki, no to w jego głowie prawdopodobnie tego typu stwierdzenia o zamachach, o broni z Ukrainy przydadzą takiej agresji i brutalności wobec ludzi jakiegoś sensu. Oczywiście ja nie dostrzegałbym tutaj tego sensu, ale wydaje mi się, że ostatnie miesiące i lata udowodniły, że myślimy, ja i pan Łukaszenka, w sposób bardzo różny, więc tutaj nie opierałbym się na swoich osądach, ale jednak on, jak się wydaje, buduje w swojej głowie jakąś bazę pod przyszłe agresywne kroki, które jeśli białoruska opozycja nie będzie odpuszczać, mogą ze strony białoruskich władz zostać podjęte.
No cóż, Białoruś nie schodzi z pierwszych stron także rosyjskich gazet i mediów. Rzeczywiście chyba od końca maja już, od słynnego przekierowania rejsu Ryanaira z Romanem Protasiewiczem na pokładzie. W jednym z wywiadów, które udzielił niewątpliwie pod presją, jeśli nie pod przymusem, ten młody białoruski opozycjonista wymienił między innymi nazwisko politycznego analityka Artioma Szrajbmana, który zaraz jak tylko usłyszał, że to nazwisko pada w głównych nośnikach informacji białoruskich, czyli jego nazwisko pada w tej rozmowie, pospiesznie spakował się i opuścił Białoruś. Dokąd? Do Kijowa. Dojechał do Kijowa. I wszystko wygląda na to, że znaczna część białoruskiej
elity opozycyjnej, ludzi, którzy mają poczucie niebezpieczeństwa, zagrożenia ze strony władzy Łukaszenki, jeśli nie ma siły, ażeby pozostać, jeśli nic ich nie trzyma w państwie, w kraju, w ojczyźnie, to jako pierwszy ruch wybiera właśnie, wybierało do tej pory właśnie Ukrainę. Co może być zaskakujące, być może nasi słuchacze mieli takie wyobrażenie, że pierwsze kroki to lotnisko i być może zachodnia Europa, a może po prostu Polska. Nie do końca. Ukraina ze wszystkich znanych nam, naszym słuchaczom także względów, była po prostu krajem przyjaznym, łatwym, łatwo osiągalnym dla białoruskich opozycjonistów. I teraz Aleksandr Łukaszenka no, próbuje też grać w ten narożnik, jakby to nieładnie zabrzmiało, niestety. A co więcej, paradoksem tej sytuacji jest oczywiście to, że on jako, jakby to powiedzieć znów, żeby to miało ręce i nogi, patron mińskiego porozumienia, czy mińskich porozumień, które miałyby przynieść rozejm i pokój na terytorium właśnie wschodniej Ukrainy, no on właśnie postanowił, że ograniczy całkowicie, żeby nie powiedzieć zamknie, no bo faktycznie zamknął już wcześniej tak naprawdę tą granicę. Przekraczanie jej, czyli granice ukraińsko-białoruskie, było bardzo utrudnione, było bardzo ściśle reglamentowane, teraz stanie się to jeszcze trudniejsze. Aczkolwiek jak znamy pewnie, Marcinie, życie obaj, życie wschodu, tak byśmy to powiedzieli, na pewno nie zupełnie niemożliwe, no ale jednak są to deklaracje i są to działania bardzo chaotyczne z jednej strony, niczym sensownym niewyjaśnialne, jak tylko znów pewnego rodzaju lękiem, strachem być może przed niekontrolowaną utratą władzy, bo ja myślę, że większość tych polityków, o których wspominamy, a tych o takim autorytarnym profilu, oni doskonale zdają sobie sprawę, że kiedyś ta władza musi zostać przez nich złożona. Oczywiście nie chodzi o to, że to się wydarzy, tylko chodzi o okoliczności, w jakich to się ma wydarzyć. I teraz no najlepsi z tych graczy no próbują zaprojektować sobie w miarę łagodne odejście, bezpieczne odejście, bezpieczne także jeśli chodzi o konsekwencje prawne wobec ich doraźnych działań politycznych. No i wszystkie te chaotyczne, ekstrawaganckie, postrzegane często jako ekstrawaganckie albo po prostu głupie zachowania, one mają po prostu pochodną w tym, że ten koniec, bo tak czy inaczej on nadchodzi, nie jest łatwo przewidywalny przez otoczenie tych ludzi, przez nich samych i dochodzi do tych wydarzeń, do których dochodzi. Więc no cóż, tak jak i w przypadku relacji rosyjsko-ukraińskich, czy też moskiewsko-kijowskich, może nawet takie nazwijmy, ja bardzo, bardzo trzymam kciuki za relacje mińsko-kijowskie, czyli rosyjsko-białoruskie, ukraińsko-białoruskie rzecz jasna, każde, co tu dużo kryć, język, wspólnota historii, kultury, także te dziwactwa historyczne, które no były udziałem tych wszystkich naszych wspaniałych sąsiadów, no muszą jakoś zostać wyprostowane, uregulowane dla dobrobytu, dla spokoju życia wszystkich tych ludzi, cudownych ludzi na wschodzie. Więc no, trzymajmy także kciuki za to, że ta tendencja, która jest obserwowana w Mińsku, najpierw przycichnie, a później po prostu się wycofa tak, żeby zostać zmienioną na coś lepszego, a o to będzie, myślę, bardzo łatwo, żeby zmienić ten ustrój polityczny na lepszy. No pewnie, nie dla wszystkich, nigdy nie jest dla wszystkich wszystko świetne. Także widzę to w ten sposób.
Tak, trzymajmy kciuki, choć też zwróćmy uwagę na to, że na pewno nie będzie to proces łatwy, na pewno będzie ciekawy, na pewno będziemy go obserwować, ale na pewno dla bezpośrednich uczestników tych wydarzeń to nie będą wydarzenia łatwe.
Tak jest. Marcinie, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy nam towarzyszą. Zapraszamy do słuchania regularnie. W poniedziałki kolejne edycje Czytamy po rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, a ze mną był dzisiaj, jak zwykle, co poniedziałek, Marcin Strzyżewski. Dzięki, Marcinie.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia.